Ja nie miałam w ogóle ciepłego ubrania, nie miałam pończoch, nie miałam okrycia zewnętrznego. Oni mnie wywabili z domu pod pretekstem, że mój samochód jest rozbity, więc ja wyskoczyłam praktycznie z łóżka, tak jak mało co się odziewając, żeby zobaczyć, co takiego się stało z moim samochodem. Oni mnie wtedy złapali pod ręce i tak już powlekli. Nikt mi nie pokazał żadnego nakazu internowania, nie tłumaczył, co się dzieje. To była taka klasyczna branka.
Sanatorium. Reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko.
W tym budynku od stycznia do lipca 1982 roku na mocy dekretu o stanie wojennym w Polsce były internowane kobiety, działaczki NSZZ Solidarność i opozycji demokratycznej. Nagrodą jest Wolna Polska. To jest od niedawna taki kamień. Przez dłuższy czas ten budynek był opuszczony, potem była tutaj sala konferencyjna tylko wykorzystywana. Nawet mi się zdarzyło być tutaj kiedyś na takiej konferencji dyrektorów, także już...
Dyrektorów szpitali, bo pani jest teraz...
Takim sobie dyrektorem prowincjonalnego szpitala. I wtedy byłam pierwszy raz na tej konferencji tutaj. No nie bardzo mnie te nogi niosły, bo wspomnienia z tym miejscem związane bardzo, bardzo różne. Trochę mnie ten komfort obradowania obniżały. Ale teraz już jestem tu po raz któryś i to, że ten budynek ma teraz takie dosyć symboliczną funkcję. Z miejsca represji i opresji, w jakiej wtedy byłyśmy, się zmienił teraz miejsce, gdzie się ludziom przywraca zdrowie i sprawność. To jest jakieś budujące. Dlatego może te mury już mnie nie straszą.
Po lewej stronie recepcja.
Wejście do budynku było pilnie obserwowane przez internowane, bo tu się coś działo. Ktoś przychodził, ktoś wychodził, ktoś wyjeżdżał. Była zmiana żołnierzy, przyjeżdżali ubecy, których było wiadomo, że zaraz się rozlokują w swoim pokoju i zaczną się jakieś przesłuchania. Przyjeżdżali też nieliczni odwiedzający, więc bez przerwy to wejście było pod naszą obserwacją. Tutaj właśnie były girlandy, festony, przelewające się, rozbuchane obszary zieleni. Geranium było w takich ilościach tutaj zasadzone wszędzie, że przy najmniejszym przejściu korytarzem, przy poruszeniu listków tej rośliny, się unosił cudowny, cytrynowy zapach geranium. I on rzeczywiście dominował w pierwszym tutaj takim okresie. To był ogród zimowy tutaj, to było bardzo pięknie urządzone. Na dole były kaktusy, które też były bardzo już takie wyrośnięte i dorodne, którymi się też dziewczyny bardzo chętnie zajmowały, bo pamiętam nawet taką batalię z komendantem ośrodka o to, żeby nam przywieziono ziemi do kwiatów, bo dziewczyny doszły do wniosku, że przyszła wiosna i trzeba rośliny przesadzać. I pan komendant był bardzo zdziwiony, że my tu dbamy o wystrój tego budynku, ale ziemię nam rzeczywiście sprowadził i była wielka akcja przesadzania kaktusów. Się trochę tam parę osób pokuło przy tym, ale wszystkie były niezmiernie szczęśliwe, że rośliny będą kwitnąć i rosnąć dalej, bo tak trzeba.
Pamiętam tylko, że byłam wezwana w poniedziałek rano. To właśnie był pierwszy dzień stanu wojennego, właściwie drugi już, do dyrektora naszego i tam siedział razem z nim komisarz wojskowy na miasto i powiedziano mi, że jest stan wojenny, żebym nie rozrabiała, siedziała cicho. Wyszłam z milicją tak jak stałam, z torebką tam pod pachą, w której dosłownie portmonetka i chusteczka do nosa i nic więcej. Tak jak przestępców nas potraktowano, zdjęcie w różnych pozach, odciski palców i takie rzeczy. Na dołku, pierwszy raz dołek zwiedziłam, takie dechy gołe, drewniane, na tym się spało. No i później nas zawieźli do Suwałk, do więzienia, w którym w czasie wojny moja matka siedziała. No i to tak więzienie przeszło z matki na córkę. Spotkałam tam właśnie koleżanki internowane wcześniej. No jakoś te dwa dni byłyśmy w takich dwóch celach. No tam to było fatalnie. Kibel był przynoszony. Bardacha, na to nazywano. No i po 2 dniach to wywieziono nas do Białegostoku. W Białymstoku do normalnego więzienia, cały czas nasze rodziny nie wiedziały.
Więc ja byłam ubrana marnie, zima była dosyć ostra w tamtym czasie. No i dziewczyny, co mi pomagały, to najpierw mi zrobiły getry wełniane na drutach, żebym mogła coś na nogi założyć. Potem stopniowo zaczęły docierać rodziny z najpilniejszymi rzeczami. No i mnie dostarczyła rodzina ciepłe ubranie i okulary. Bardzo cierpiałam z tego powodu, że nie mam okularów, bo jestem krótkowidzem i dla mnie twarze dosyć bez okularów z odległości, zwłaszcza większej, to są tylko plamy szare.
Tak się mówi, że stan wojenny to był w roku, gdzie nie było teleranka w telewizji. A w mojej rodzinie to był rok, w którym nie było Wigilii, bo akurat w Wigilię ojciec całą Wigilię spędził na szukaniu mnie w Suwałkach. Myśmy w Wigilię były już w Białymstoku. Choinka była z kaktusa, koleżanka z Łomży, która w tej chwili jest w Stanach, nauczyła nas robić jakieś tam ozdóbki z papieru, no czymś trzeba było ręce zająć. Miałyśmy nawet opłatek. Pierwszy raz, podobno od 40 lat, wymogłyśmy na wychowawcach tych więziennych, że mamy mieć opłatek i wtedy nie tylko my dostałyśmy ten opłatek wigilijny, ale i całe więzienie dostało. To był ewenement podobno wtedy.
Każda płakała, miała przed oczami swoją rodzinę. I zażądaliśmy od komendanta więzienia, żeby nam pasterkę włączył w radiowęźle. To z początku powiedział, że nie będzie nic włączone. Mamy zachowywać się lojalnie, spokojnie. Później gdzieś tak o godzinie 20 klawiszka zameldowała, że jednak pasterka będzie o 12 w nocy. Włączyli nam pasterkę i myśmy wtedy swoje kolędy zaczęli śpiewać.
Niektórzy się spodziewali jakichś politycznych przemówień. To chyba Glemp wtedy był, tak, prymasem, ale to wiadomo, że nic takiego by nie było, bo przecież by to zostało przerwane. No i byłyśmy 2 tygodnie w Białymstoku, w więzieniu takim normalnym, legalnym.
Powiedzieli, że to długo nie potrwa, tylko nas tu przesłuchuje i się okazało, że to niedługo trwanie było aż do stycznia, żeśmy byli w więzieniu w Białymstoku, w zakładach karnych, a oni już w Gołdapie przygotowywali ośrodek Maćka Szczepańskiego, radia i telewizji. Jednego dnia przyszli i kazali nam się pakować i wyjazd. I też sukami więziennymi wieźli nas do Gołdapi, do lasu. Już szlaban był, już wojsko przy szlabanie, kontrola. Gdzieś tam do jakiejś jednostki nas zawieźli. Moja koleżanka, lekarka z Gołdapi, krzyczała, że słuchajcie, oni nas do Rosji chyba wywieźli, to nie polskie mundury, a to były straszy przemysłowe, pewno ona nie znała. Powiedz chociaż słowo, czy jesteś Polakiem, czy nie Ruskim. Widocznie mieli rozkaz nieodzywania się.
Układ pokoi jest podobny bardzo i hol ten. Oczywiście on był inny, nie był zabudowany. Łazienki były przy pokojach z tymi różowymi ręcznikami, tak. Ja nie wiem, czy ta wykładzina nawet nie jest tamtego czasu, bo jakoś coś mi, przynajmniej kolor był ten sam. Ale taki no, układ funkcjonalny budynku poza tym tarasem, gdzie chyba teraz jest basen pod spodem, to w zasadzie się niewiele zmieni. Tu na holu mamy przejście do ówczesnej stołówki.
Pierwszego dnia, jak żeśmy poszli do stołówki na obiad, to byłyśmy zaskoczone same, ponieważ z celi więziennej przejść do normalnej stołówki to jest taki szok termiczny, że nam w białych fartuchach kelnerzy podawali do stołu. I to nas zaszokowało, gdzie myśmy się znaleźli. A później wycofali to służbę, co obsługiwała ten hotel i zrobili służbę więzienną naszą i prawdopodobnie klawiszki były kucharkami, a nasze internowane musiały chodzić do kuchni, kartofle obierać, zmywać, na stół nakrywać, tak żeby już nam zajęcie dawali.
Na wyżywienie nikt nie narzekał specjalnie. To było takie jedzenie trochę takiego dwugwiazdkowego hotelu. Był chleb, były też i wędliny od czasu do czasu, był biały ser w wielkim wyborze. Potem jedzenia było coraz więcej, bo i z tych paczek od rodzin i też i od Czerwonego Krzyża i innych instytucji. To już można było powiedzieć, że niektóre dziewczyny to już jadły salami z jabłkiem, bo już było inne jedzenie nudne. bardzo się poprawiło, kiedy dotarł do nas Czerwony Krzyż. Była wizyta tutaj przedstawicieli Czerwonego Krzyża ze Szwajcarii. Oni ten ośrodek oglądali dosyć, myślę, krytycznie. I wtedy nagle się pojawiły różne rzeczy. Poprawiło się jedzenie, można było dostać paczkę z zewnątrz, pojawiły się też możliwości widzenia się z najbliższymi. Warunki bytowe jakby się poprawiły, a też zelżała taka presja ciągłej obserwacji, takiego zastraszania, bo zastraszano nas między innymi przez to, że na każdym piętrze była strażniczka. Klasycznych rewizji jakichś takich nie było. Wzywano na przesłuchania. Rezydowali sobie na dole, na poziomie holu, panowie ubecy w takim pokoju, więc nikt nie znał dnia ani godziny, kiedy tam trzeba będzie pójść do pokoju. Myśmy nie rozmawiali tak jak jeniec wojenny, imię, nazwisko, numer seryjny, dziękuję. I to się odbywało tak, że oni tam zagadywali, częstowali papieroskiem, proponowali herbatę, zadawali różne pytania, a my tak jak w tej popularnej grze pomidor. Więc to była większość, myślę, dziewczyn. Niektóre próbowały tam rozmawiać, co ambitniejsze takie, bo myślały, że może się czegoś dowiedzą, albo w ogóle da się porozmawiać jak z człowiekiem. Ale
nie dało się.
Nie. Zresztą nie miałyśmy zaufania, że to nie będzie w jakikolwiek sposób przeciwko nam wykorzystane, bo miałyśmy świadomość, był to taki wewnętrzny uniwersytet, jak rozmawiać z milicją. I to starsze dziewczyny opozycjonistki nas bardzo szybko nauczyły, w jaki sposób rozmawiać z przesłuchującym.
Gołdapi to były grupy tak naukowe podzielone. Kto chciał się uczyć, bo tam profesorowie też byli przecież z uniwersytetów, kobiety, profesorki. Jedna prowadziła dział historii, druga prowadziła angielski, trzecia prowadziła jakieś wiadomości. Niektóre się przygotowywały do wyjazdu za granicę, to na angielski chodziły. Także zajęcia już były stworzone w grupach od godziny tej do tej. No i dyżury w kuchni, sprzątanie było przecież. Ja u pana komendanta sprzątałam po to, żeby podsłuchać i zobaczyć, jaka wtyka przyjdzie, jaki ubek nowy, podmieniony. Później dali nam telewizor i piosenki układały. Przecież tyle piosenek powstało.
Mieszkałam w pokoju po lewej stronie. W tej chwili to są trzecie drzwi od końca. A w tej przestrzeni był telewizor, postawione były krzesełka. I ponieważ generalnie jakby nie chciałyśmy reżimowej telewizji oglądać, no ale ciekawość zwyciężała i w porze dzienników tutaj się zbierała zawsze większa grupka ludzi. Tutaj też na tym holu została odprawiona pierwsza msza święta w tym zakładzie. To dzięki staraniom episkopatu dopuszczono do kontaktu z nami księdza miejscowej parafii, wspaniałego człowieka, księdza Smędzika, który był w ogóle takim fantastycznym człowiekiem i tylko zawsze myśmy obawiały, czy jak będzie wychodził ze środka, nie wypadną mu z rękawów sutanny te grypsy, które żeśmy tam wkładały, bo bardzo nam w kontakcie ze światem pomagał. To była na początku jedyna droga komunikacji, bo nie było jeszcze, choć się potem pojawiły i małe przenośne radyjka chowane przemyślnie w tapczanach.
No i później z tego radia takie informacje były spisane i roznoszone po koleżankach, żeby wszystkie osoby, które nawet nie miały tego radia, mogły się dowiedzieć, co się dzieje w świecie i co mówią o internowaniu i w ogóle. Więzienne biuletyny, tak. No i przez to ta służba więzienna wiedziała, że my gdzieś to radio jest i nie mogli tylko tego znaleźć.
I jakiś nawet magnetofon się pojawił i zaczęły przychodzić listy ze świata od naszych najbliższych, każdy ze stemplem ocenzurowany, gdzie w różnie, jak to sobie tam uważał, że szyfruje wiadomości, były przemycane. Ale tak to ogromnie zazdrościłyśmy ptaszkom i sikorkom, które tam się zgłaszały do nas po okruszki jakieś, latającym swobodnie dookoła ośrodka. I dolegliwe jeszcze było paradoksalnie coś takiego. Cały czas byłyśmy w budynku i nawet obowiązkowe dla internowanych spacery odbywały się również w takiej zamkniętej przestrzeni, mianowicie na tarasie. Wyjątkowym luksusem i radością było dla nas wynoszenie śmieci, ponieważ śmieci można było wynosić do śmietnika, który był obok budynku i można było przejść kilkanaście kroków po prawdziwej ziemi. Były kolejki w ogóle do wynoszenia śmieci i każda z nas się ubiegała, żeby wyjść choć raz na kilka dni.
To myśmy zrobiły z tego całe przedstawienie. Teatr dziwnych kroków to się nazywało. Każdy to tak szedł do tego śmietnika, żeby to jak najdłużej zajmowało. Nie wszystkie hurbem na raz, tylko pojedynczo. W pokoju był jeden śmietnik, ale jak mieszkały cztery osoby, to każda miała jakiś śmieć do wyrzucenia i swój śmieć niosła. Tak długo, no krok do przodu, dwa do tyłu, krok do... No, coś w tym stylu. Jedyne wyjście na dwór. A tak to dopiero się wyszło, jak zwalniali nas z internowania. Pół roku bez chodzenia po ziemi. A ziemia jaka jest miękka, pani nawet tego nie wie.
Nie było tu zapachu strachu. Nie było. Trochę papierosów. Bardzo dużo się paliło w ośrodku. Nawet osoby, które nigdy w życiu nie paliły, zaczęły palić papierosy, bo papierosy się też pojawiły, były dopuszczane. Nie było atmosfery przygnębienia czy zniewolenia. Nie było. To taka nieoczekiwana przestrzeń wolności wytworzyła. To była zima. Wszystko było pod śniegiem, pod lodem. Jak się wychodziło na taras, pachniały sosny, zwłaszcza jak był dzień słoneczny i trochę wiatru. Wtedy żeśmy tak jak wyżeł z nosem wysuniętym podchodziły do barierki, żeby powąchać świat, bo tutaj wewnątrz to nie było nam dane, żebyśmy mogły się poczuć jak ludzie w jakimś normalnym otoczeniu. Ta klatka, aczkolwiek złota, jeżeli wziąć pod uwagę jej urządzenia i same warunki pobytu, ona cały czas miała nienaruszalne betonowe ściany w naszej wyobraźni i w naszej rzeczywistości. Z samego fizycznego pobytu tutaj ja nie mam złych wspomnień, bo ktoś z nas tam miał jakieś większe oczekiwania. No, było czysto, było ciepło, dawali jeść i niewiele więcej człowieka i potrzeba do wegetacji, do przetrwania. Ale myślę, że władza zrobiła głupią rzecz i wielki błąd, którego chyba potem żałowała. Bo tak jak uznaczono dla kobiet internowanych jeden ośrodek w Polsce, no niby dobrze, bo to wszystko się ma pod jedną pokrywką w takim garnuszku, ale błąd polegał na tym, że przyjechało tutaj 200 przestraszonych, oderwanych od rodzin, zastraszonych, biednych, chorych, w różnym stanie osób, a po tym, co się tutaj działo w tej atmosferze wzajemnego wsparcia, po tych wszystkich uniwersytetach, po tych wszystkich kursach, które żeśmy odbywali, po tych wzajemnych kontaktach, wyjechało stąd 200 twardych, rozumnych, zdecydowanych na wiele opozycjonistek. Także dokonali tutaj mianowicie takiego oto przetworzenia materiału, że się niesamowicie i stopień świadomości ludzi podniósł i zrozumienie całej sprawy i nauczyliśmy się takich już czysto technicznych rzeczy, jak rozmawiać z milicją i temu podobnych. Bo się człowiek chętnie uczy od drugiego, zwłaszcza, że były tu osoby, które były przez wszystkich szanowane, podziwiane, uznawane. Anna Walentynowicz, no wystarczy powiedzieć prawdę, była wśród nas. One nie były te najtwardsza opozycja, nie była do końca, bo wywieziono do Darłówka. Niektóre osoby były zwalniane, ale to był wystarczający czas, żeby się zarazić tym entuzjazmem. I przepraszam za słowo, miłością do ojczyzny. To była niesamowita solidarność, to było niesamowite wspieranie się. Także mówiąc, myśląc o tej całej atmosferze, która wtedy panowała w tym budynku, to ja bym się na takie czasy jeszcze raz wybrała.
Wysłuchali Państwo reportażu Agnieszki Kozłowskiej-Łysko zatytułowanego Sanatorium. Bohaterkami audycji były Halina Sarul z Giżycka, Teresa Steckiewicz z Łomży i Teresa Trucka z Ełku. Trzy spośród blisko 400 kobiet internowanych w ośrodku odosobnienia w Gołdapi od stycznia do lipca 1982 roku.